Friedrich Sander, służący w 6. Dywizji Pancernej, tak opisywał pewne wydarzenie z pierwszych dni operacji Barbarossa. Paskudnie jest być pod ostrzałem tych bestii. Około 3:00 dwa pancery 4 opuszczają stanowiska ogniowe, z których miały wspierać nasze skody i 2-centymetrowe działko przeciwlotnicze. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Ich dowódca krzyczy, że wycofuje się na tyły. Nie tak powinien zachowywać się Prusak czy niemiecki oficer. Co doprowadziło niemieckiego oficera do stanu paniki? Pewna pancerna bestia. Nazywana czasami przez Niemców 52-tonowym wychodkiem, będąca zdecydowanie najcięższym czołgiem, jaki wyjechał na pole walki w 1941 roku. Rok temu sprawdzaliśmy, jak niemieccy żołnierze oceniali czołg T-34, ale dzisiaj przyjrzymy się konkretnemu przeciwpancernemu pojedynkowi. Bo co mogli zrobić niemieccy żołnierze, kiedy napotkali przed sobą kolosy w postaci czołgów KV-1 i KV-2? Jak zawsze zacznijmy jednak od samego początku. Fascynujące w historii broni pancernej jest to, że pomimo szerokiego wpływu mitu Tygrysa, to Niemcy raz po raz, aż do 1942 roku, stawiani byli w sytuacji, w której to przeciwnik dysponował potężnymi czołgami ciężkimi. Przecież to jeszcze w czasie I wojny światowej Niemcy musieli improwizować, jak zniszczyć brytyjskie pancerne pojazdy. A we Francji w 1940 roku za kilka przykrych lokalnych niespodzianek odpowiadały chociażby czołgi Char B1. 16 maja ledwie jeden taki czołg, dowodzony przez Pierre'a Billota, zniszczył 2 pancery 4, 11 pancerów 3, a sam po otrzymaniu 140 ciosów nadal mocno trzymał się na gąsienicach. Mniej obrazowo, po prostu żaden niemiecki pocisk nie był w stanie przebić jego grubego pancerza. Kilka dni później brytyjskie Matyldy 2 znowu narobiły niezłego zamieszania pod Arras, i dopiero adaptacja taktyk z czasu I wojny światowej, czyli wykorzystanie armat przeciwlotniczych 88 mm, powstrzymało ciężkie czołgi. Operacyjna skuteczność sił niemieckich na długo przykrywała wszelkie dowody przewagi pancernej po stronie przeciwników. Ale miało to swoją cenę. W większości arsenał broni pancernej i przeciwpancernej uległ do czasu operacji Barbarossa zamrożeniu. Co to oznaczało dla niemieckich żołnierzy, którzy latem 1941 roku mieli napotkać monstrualne pojazdy Armii Czerwonej? Bo czym dysponowali Niemcy? Główną armatą przeciwpancerną Wehrmachtu na tym etapie pozostawała PAK-36 o kalibrze 37 mm, dopiero powoli wymieniana na rzecz PAK-38 o kalibrze 50 mm i długości 60 kalibrów. Ale proporcje źle wróżyły na przyszłość. Spośród 9 tysięcy armat przeciwpancernych, które Wehrmacht rzucił na Związek Radziecki, aż 7800 należało do modelu PAK-36. Ale i PAK-38 nie należał do przeciwpancernych bestii. Wiele zależało od wykorzystanej amunicji. Już nawet na tym etapie wojny Niemcy postawione były przed nie lada dylematem. Otóż niemiecki artylerzysta, mierząc w cel opancerzony, w większości korzystał z pocisków Panzergranate 39, pełnokalibrowych z czepcem, nowoczesnych i o bardzo solidnych parametrach. Ale w 1940 roku Niemcy opracowali nowy typ pocisku, Panzergranate 40, pełnokalibrowy z rdzeniem z węglika wolframu, o znacznie lepszych parametrach przebijalności pancerza. Brzmi idealnie, ale III Rzesza nigdy nie miała wystarczająco dużo wolframu. Przed operacją Barbarossa ledwie 100 ton surowca przeznaczono na potrzeby wyspecjalizowanej amunicji, gdy w 1941 roku dostawy z Półwyspu Iberyjskiego wyniosły 3100 ton, z czego to Portugalia urastała do najważniejszego źródła surowca. Z czasem presja aliantów na Hiszpanię i Portugalię ograniczy to źródło dostaw, gdy zbiegało się to właśnie z niespodziankami na froncie wschodnim. Ale armaty przeciwpancerne to jedno, gdy niemieckie czołgi na tym etapie zdecydowanie nie powalały przeciwpancernym potencjałem. Nawet pancery 3 miały armaty 50 mm o długości ledwie 42 kalibrów, a ówczesne wersje pancerów 4 pełniły rolę wsparcia piechoty. Miały więc krótkolufowe armaty 75 mm pomyślane o rażeniu celów miękkich. Ten szybki przegląd arsenału potrzebny nam jest do najważniejszego wniosku. Tak naprawdę jednostki naziemne w wypadku braku wsparcia lotniczego mogły oprzeć się na nielicznych, poważniejszych środkach. Były to m.in. haubice 105 mm i 150 mm. Obserwator artyleryjski William Lubeck opisywał, że jego kompania dysponowała 6 haubicami, 4 75 mm i 2 150 mm. Zasięg tej drugiej realnie wynosił 4700 metrów. Ich problem polegał na tym, że wymagały zmechanizowanego transportu nawet na krótkich dystansach, gdy 75 dało się przesuwać siłą mięśni obsługi. Tyle, że haubice nigdy nie były pomyślane o walce z poruszającym się celem, na mimo wszystko dość niewielkich dystansach. Znacznie późniejsze testy na poligonie potwierdziły nieadekwatność takich improwizacji. Prowadząc ogień bezpośredni na odległości 750 metrów, załoga haubicy 105 mm trafiła w cel 8 na 15 razy. Przy tym jednak taka haubica miała prawie 2 metry wysokości, gdy PAK-38 niemal 2 razy mniej. Te wszystkie parametry przekładały się na ogromne zagrożenie dla załogi haubicy 105 mm w bezpośrednim starciu z jakimkolwiek liczącym się czołgiem. Rzecz jasna, wszystkie oczy kierowały się wówczas na legendarne armaty 88 mm, tych na front wschodni. Niemcy skierowali ponad 600. Tylko jak to wszystko wyglądało w praktyce? 25 czerwca 1941 roku doszło do walki przy rzece Dubisy. Radziecki 14 Korpus Pancerny przeprowadził kontratak na jeden z niemieckich przyczółków. Generał Erhard Raus, dowódca 4 i 3 Armii Pancernej, wspominał: w tamtym miejscu wróg po raz pierwszy użył bataliony ciężkich czołgów nieznanego wcześniej typu. Najechały one na pułk piechoty zmechanizowanej i przebiły się do pozycji artyleryjskich. Pociski wszystkich typów broni defensywnej odbijały się od grubych pancerzy wrogich maszyn. Setka niemieckich czołgów nie była w stanie zatrzymać 20 pancerników nieprzyjaciela i poniosła straty. Kilka zbudowanych w Czechosłowacji czołgów, które utknęły w polu z powodu awarii mechanicznych, zostało przejechanych i zmiażdżonych przez potworne maszyny wroga. Ten sam los spotkał baterię średnich haubic kalibru 150 mm, która strzelała do ostatniej minuty. Mimo że udało jej się bezpośrednio trafić czołgi wroga z odległości zaledwie 180 metrów, jej ciężkie pociski nie były w stanie wyłączyć z działania ani jednej maszyny. Sytuacja zrobiła się krytyczna. Dopiero działo przeciwlotnicze kalibru 88 mm w końcu zniszczyło kilka radzieckich czołgów i zmusiło pozostałe do wycofania się w lasy. Co sprawiło Niemcom tak wielki problem? Czołgi z linii KW, nazwanej na cześć Klimenta Woroszyłowa, człowieka na wskroś sowieckiego, podłego marszałka, który miał ogromny udział w przeprowadzeniu w Armii Czerwonej czystek, a jednocześnie sam był człowiekiem niekompetentnym, co wykazał przede wszystkim w czasie wojny zimowej. W czerwcu 1941 roku czołgi KW dostępne były w dwóch modelach. KW-1 o wadze 42 ton miał pełnić rolę czołgu przełamującego obronę wroga. W tym celu został potężnie opancerzony, mógł pochwalić się płytami z przodu i na bokach o grubości 75 mm, z czego maska na wieży miała grubość aż 90 mm. Ta symetria pancerza przedniego i bocznego oznaczała właśnie, że czołg atakowany z boku nie był wcale bardziej wrażliwy na ostrzał. Przypomnijmy, że w wypadku takiej pantery czy tygrysa mówimy o różnicy nawet kilkudziesięciu milimetrów między pancerzem przednim a bocznym. KW mogły też się mocno odgryźć armatą 76,2 mm, swoją drogą taką samą jak T-34, co powodowało pewne zamieszanie w niemieckich raportach. Ale co dzisiaj może powodować nie lada zamieszanie, to wybór odpowiedniego narzędzia do ochrony w internecie. Całe szczęście partnerem tego odcinka jest Surfshark, a usługa Surfshark One jest niczym czołg ciężki i lekki jednocześnie. Zapewnia świetny pancerz przy mobilności i lekkości. Surfshark ma najgrubszy pancerz. Zapewnia pełną anonimowość w internecie, korzystając z szyfru, którego po prostu nie da się złamać. AS256 GCM to szyfr blokowy, co oznacza, że dzieli dane na mniejsze bloki i dla każdego używa innych kluczy kryptograficznych. Klucze mogą być różnej długości, a im dłuższy klucz szyfrowania, tym trudniej jest go złamać. Od szyfru 256 bitów odbije się każdy atak. W przeciwieństwie do bohatera tego odcinka, Surfshark jest też łatwy w użyciu. Jak wspomnieliśmy, Surfshark sam w sobie zapewnia bezpieczeństwo. To przede wszystkim bezpieczna sieć VPN, która szyfruje Twoje działania w internecie. Ale to nie koniec. W skład Surfshark One wchodzi chociażby Surfshark Antivirus. Skuteczne narzędzie, które zabezpiecza wszystko od kamery po pliki. Wykluczysz konkretne pliki z ochrony, zaplanujesz przeszukiwanie systemu co do minuty i wybierzesz, czy wolisz szybkie, czy pełne skanowanie. A wszystko to zrobisz bez żadnego kłopotu dzięki uniwersalnej aplikacji. No właśnie, ostatnią zaletą Surfsharka jest pełna uniwersalność. Surfshark poradzi sobie w każdych okolicznościach. Nie musicie się ograniczać co do narzędzi, bo jedna subskrypcja pozwala zainstalować i uruchomić Surfshark VPN na nieograniczonej liczbie urządzeń jednocześnie. Nie tylko na komputerze stacjonarnym czy laptopie, ale także na smartfonie i tablecie. Wszystko to w bardzo atrakcyjnym i świetnie wycenionym pakiecie Surfshark One. Dzięki specjalnemu linkowi albo po prostu korzystając z kodu Grzegorz otrzymacie teraz 4 miesiące usługi Surfshark VPN gratis. Link jak zawsze znajdziecie w opisie filmu, ale najlepiej sami sprawdźcie, jak Surfshark radzi sobie w akcji. A my wracamy do tematu filmu. KW-2 o wadze 52 ton ze swoją charakterystyczną wieżą kryjącą haubicę 152 mm pozostawał niezapomnianym widokiem. Friedrich Sander zapisał: kadłub czołgu wraz z gąsienicami ma jakieś 4 metry wysokości. Każda z gąsienic jest szeroka na prawie 75 cm. Pojazd jest zamaskowany roślinnością, a jego wysokość do pierścienia wieży wynosi ponad 2 metry. Na pierwszy rzut oka wygląda komicznie i całkowicie różni się od naszych starannie zaprojektowanych czołgów. Wszystkie płyty pancerza są pionowe i całość wygląda jak wielkie pudło na gąsienicach. Samobieżny sracz. Przekonaliśmy się jednak, że te skrzynki należy traktować poważnie, bo nawet nasze działa przeciwpancerne kalibru 5 cm i 7,5 cm armaty nie mogą nic im zrobić. Receptą jest zachowanie spokoju. Ale nie miejmy złudzeń, w tym temacie raczej nie było mowy o spokoju. W tych pierwszych dniach operacji Barbarossa czołgi KW na Niemcach zrobiły kolosalne wrażenie. Erhard Raus po latach potrafił odtworzyć taki oto efekt jednego sprawnie działającego KW. Jednemu z KW-1 udało się nawet dotrzeć do jedynej drogi zaopatrzenia niemieckich sił specjalnych ulokowanych na północnym przyczółku i zablokować ją na kilka dni. Pierwsze niczego się nie spodziewające ciężarówki z zaopatrzeniem zostały natychmiast trafione przez czołg. W zasadzie nie było sposobu, aby zlikwidować potwora. Nie dało się go ominąć, ponieważ okolica była podmokła. Nie docierały żadne dostawy zapasów ani amunicji. Ciężko rannych nie można było ewakuować do szpitala, by przeprowadzić niezbędne operacje, więc umarli. Próba unieszkodliwienia czołgu przez baterie dopiero niedawno wprowadzonych dział przeciwpancernych kalibru 50 mm z odległości około 450 metrów zakończyła się ciężkimi stratami wśród załogi baterii i uszkodzeniem sprzętu. Czołg nie został zniszczony, choć jak później stwierdzono, otrzymał 14 bezpośrednich trafień. Na jego pancerzu pozostały jedynie niebieskie plamy. Gdy sprowadzono zamaskowaną 88, radzieccy czołgiści pozwolili spokojnie ją ustawić w odległości około 650 metrów, a następnie ją rozwalili i zabili jej załogę, zanim była gotowa do oddania strzału. Również próby wysadzenia nocą czołgu w powietrze spełzły na niczym. Dla pewności saperzy podkradli się do czołgu po północy i podłożyli przepisowy ładunek wybuchowy pod gąsienicę. Zgodnie z planem ładunek eksplodował, ale okazał się za słaby na ponadwymiarowe gąsienice. Oderwało się od nich kilka fragmentów, jednak czołg zachował zdolność poruszania się i nadal nękał tyły frontu oraz blokował wszystkie dostawy. Początkowo załogę czołgu zaopatrywały rozproszone grupy radzieckich żołnierzy i cywilów, ale później Niemcy im to uniemożliwili, blokując całą okolicę. Jednak nawet ta izolacja nie zmusiła czołgistów do opuszczenia korzystnej pozycji. W końcu padli ofiarą podstępu. 50 niemieckich czołgów dostało rozkaz pozorowania ataku z trzech stron i strzelania do Rosjan tak, aby całkowicie skupić uwagę czołgistów na sobie. W tym czasie Niemcom udało się zainstalować i zamaskować kolejne działo przeciwlotnicze kalibru 88 mm na tyłach czołgu, więc tym razem mogło wystrzelić. Z 12 bezpośrednich trafień czołgu z tego działa średniego kalibru 3 go podziurawiły i zniszczyły. Zwróćmy uwagę, 3 z 12 trafień i to do tego w tylny pancerz czołgu. Profesjonalny ton tej opowieści kontrastuje jednak z właśnie perspektywą zwykłych żołnierzy. Friedrich Sander właśnie był na samym dole tej struktury wojennej i na gorąco spisywał w swoim dzienniku relacje z walk. Przed lasem trwa gorączkowa krzątanina, 5-centymetrowy pak naprzód. Dowódca czołgu jadącego przodem opuszcza swój pojazd i biegnie do lasu. Jednocześnie widzę, że jego pancer 4 ostrożnie się cofa. Szlak. Pytam przez radio, co się dzieje. Odpowiedź brzmi: na polanie stoi wielki czołg. Faktycznie znajduje się tam ogromny radziecki czołg, a lufa jego działa kalibru 15 cm jest skierowana w stronę naszych małych skot, które przy tym olbrzymie wyglądają jak liliputy. Serce zaczyna mi walić. Tak pewnie czuje się myśliwy, gdy nagle stanie twarzą w twarz ze słoniem. Sander w czasie operacji Barbarossa dowodził czołgiem Panzer 38T, który rzecz jasna nie miałby żadnych szans w starciu z takim bydlakiem. Nie po raz ostatni w trakcie tej kampanii kontakt z przeciwnikiem zależny był w dużej mierze od wyszkolenia radzieckiej załogi. Erhard Raus opisywał w końcu niezwykły wybryk ledwie jednego dobrze przygotowanego czołgu. Sander zaś był świadkiem tego, jak niemieccy pancerniacy wzięli na siebie rolę piechoty w unieszkodliwieniu KW-2. Bestia jest jakieś 30 metrów ode mnie i dotąd nie wystrzeliła ani się nie poruszyła. Po prostu stoi. Na polanie panuje niepokojąca cisza. Kilku piechurów rusza ku radzieckiemu czołgowi, więc ja również biegnę w jego stronę. Jeden z naszych wspina się na czołg, odbezpiecza granat trzonkowy i wpycha go do lufy 15-centymetrowej armaty. Rozlega się przytłumiony huk wybuchu, a z przodu wylatują odłamki. Nagle w pojeździe ktoś się rusza. Stoję tak blisko, że słyszę głosy załogi i dziwne metaliczne pobrzękiwanie. To pewnie odgłos otwierania i zamykania zamka armaty. Niemcy w tym momencie wykorzystali niezrozumiałą dla nich bierność radzieckiej załogi. Kto wie, może skończyła im się amunicja, może czołg uległ jakiejś poważnej awarii. Mniejsza z tym, bo niemieccy żołnierze wrzucili kolejne granaty przez lufę. Starali się zniszczyć granatami też każdy wrażliwy element wieży i kadłuba. W ostateczności jeden z żołnierzy podbiegł z kanistrem benzyny. Paliwo przelewa się przez siatkę chroniącą wloty powietrza. Wszyscy czekamy, aż spłynie go odpowiednio dużo. W końcu Oswald rzuca na nie granat ręczny. W chwili eksplozji bucha wielki płomień. Hurra! Czołg się pali. Niespodziewanie właz na wieży giganta podnosi się i zaczyna z niego wyłazić radziecki żołnierz. Nie podnosi rąk i nic nie wskazuje na to, że chce się poddać, więc piechurzy otwierają ogień. Martwe ciało spada z wieży na ziemię. Poświęciliśmy już dość czasu tej przeszkodzie. Co mają wspólnego te dwie historie Erharda Rausa i Friedricha Sandera? Otóż klasyczne środki przeciwpancerne, którymi dysponowali Niemcy, były w dużej mierze nieskuteczne. Dziennik bojowy 11 pułku potwierdza ogólny problem nawet przy użyciu najcięższych haubic w tych dniach. Nieszczęśliwie dla nas rosyjskie 52-tonowe czołgi pokazały, że są całkowicie niewrażliwe na ogień 10,5 cm, także nawet kilkakrotne trafienia z działa 15 cm były nieefektywne i pociski rykoszetowały. Inny czołgista wspominał, że on i jego ludzie musieli wykorzystać mobilność swoich czołgów tak, aby zbliżyć się do wrogich pojazdów na odległość zaledwie 30 metrów, a i tak to nie gwarantowało sukcesu. Niemieckie dowództwo temat ciężkich czołgów potraktowało szalenie poważnie. Już 27 czerwca na front przybyła specjalna komisja powołana przez Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych. Pierwszą rekomendacją było jak najszybsze skierowanie do jednostek armat PAK-40 kalibru 75 mm. Model ten był opracowany już wcześniej, ale produkcja lepszych armat przeciwpancernych została zepchnięta po zwycięstwie nad Francją na drugi plan, jak wiele innych technologicznych nowinek wojsk lądowych. Uprzedzając fakty, pierwsze armaty PAK-40 do niemieckich jednostek trafiły w lutym 1942 roku. Ale tu i teraz konieczne było opracowanie metod zwalczania radzieckich ciężkich czołgów. Co znajdowało się pod ręką, to zapasy wolframu. Natychmiast zwiększono produkcję pocisków podkalibrowych 37 mm, 50 mm i 75 mm. Wedle jednego źródła zużycie wolframu na te potrzeby wzrosło natychmiast o 800%. Co na dłuższą metę powodowałoby całkowite przepalenie rezerw, bo też przekazanie żołnierzom najlepszej amunicji przeważnie prowadzi do tego, że jest ona używana priorytetowo, nawet jeśli cele nie zasługują na takie wyróżnienie. Ale nawet z tą amunicją armaty 50 mm zarówno długości 42 i 60 kalibrów, żeby zachować realną szansę na penetrację pancerzy czołgów KW, musiałyby prowadzić ogień do nich z odległości 100 metrów. Co rzecz jasna stawiało niemieckich artylerzystów w bardzo trudnym położeniu. Latem 1941 roku Niemcom nie pozostawało nic innego, jak jeden z tych trzech scenariuszy. Rozsądne wykorzystanie mimo wszystko nielicznych armat 88 mm, bardzo trudnych w użyciu przy potrzebach prowadzenia kampanii ofensywnej. Wsparcie z powietrza, dostępne w wyniku wywalczenia sobie niemal natychmiast dominacji w powietrzu przez Luftwaffe. oraz desperackie taktyki szarańczy mające wykorzystać zauważalne wady czołgów KW, ich niewielką mobilność i, jak się okazało, dość słabej jakości przyrządy obserwacyjne, które pozbawiały załogi KW dobrej orientacji na polu walki. Znalazłem szacunki, że Niemcy tracili około 3-4 armaty przeciwpancerne, aby unieszkodliwić jeden czołg KW. Bodaj po raz pierwszy w historii II wojny światowej Niemcy musieli założyć, że jakiś cel wymaga z góry faktycznego poświęcenia życia kilkunastu żołnierzy. Najlepszym sposobem może okazać się walka na wymęczenie. Friedrich Sander opisywał taki epizod 11 lipca 1941 roku. Mój czołg w końcu wjeżdża do Jamkina. Muszę schować się w wieży, bo rosyjska artyleria właśnie zaczyna ostrzeliwać wieś. W poszukiwaniu schronienia wjeżdżamy czołgiem do ogrodu za domem, gdy drogą idącą obok nas przebiega paru kratsiucen. Pytamy ich, co takiego się dzieje, a oni odpowiadają, że niedaleko stąd 3 z tych 52-tonowych wychodków z 15-centymetrowymi działami ostrzeliwuje okolice. Pomału dowiadujemy się więcej o bieżącej sytuacji. Wszystko płonie od pocisków wystrzelonych przez kilka superciężkich radzieckich czołgów, które są przed nami. Nasza bateria 10,5-centymetrowych haubic nie może prowadzić ognia, bo sama jest pod ciężkim ostrzałem. Gołym okiem widzę wrak kilku naszych pojazdów stojące w miejscu, w którym zatrzymaliśmy się na chwilę w nocy. Mieliśmy naprawdę sporo szczęścia. Z każdej strony spadają pociski. Wróg ostrzeliwuje nas z odległości 1500 metrów, więc od razu po zauważeniu płomienia wylotowego trzeba paść na ziemię, bo pocisk uderza w cel niecałą sekundę później. Mamy do czynienia przynajmniej z 3 z tych 52-tonowych pojazdów uzbrojonych w haubice. Paskudnie jest być pod ostrzałem tych bestii. Około 3:00 dwa pancery 4 opuszczają stanowiska ogniowe, z których miały wspierać nasze Skody i 2-centymetrowe działko przeciwlotnicze. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Ich dowódca krzyczy, że wycofuje się na tyły. Nie tak powinien zachować się Prusak czy niemiecki oficer. Jak skończyła się ta niebezpieczna przygoda? O 8:30 wróg przerywa ostrzał, a my otrzymujemy rozkaz przejechać czołgami na odsłonięte pole przed nami. Albo Rosjanie dadzą nam łupnia, albo okaże się, że zniknęli. No i zniknęli. Na marginesie, ze wszystkich znanych mi dzienników niemieckich żołnierzy, dziennik Sandera jest zdecydowanie najlepiej napisany. Wiele niemieckich historii starć z ciężkimi czołgami ma w sobie ten dziwny finał. Najpierw straszne bęcki, a na koniec brak namacalnego efektu operacyjnego. Choć sporne jest to, na ile każdy, nawet nieudany ostatecznie kontratak, stępiał ostrze Wehrmachtu. Ale mniejsza z tym, bo większość niemieckich problemów z czołgami ciężkimi KW rozwiązywała się na szczeblu operacyjnym. Niemcy w 1944 roku również przekonają się, że ciężkie czołgi nie są wcale tak dobrym narzędziem do kontrataków na przeciwnika mającego zapewnioną głęboką obronę. W końcu te jednostki, każdy wywalczony kilometr bez jednoznacznego zniszczenia przeciwnika, mogą przypłacić następnie koniecznością porzucenia sprzętu, gdyby doszło do ryzyka okrążenia kontratakującej formacji. Poza tym niemieckie raporty stwierdzały również, że taki czołg KW-2 nadawał się właściwie tylko do walki stacjonarnej, a jego największą wadą było mocno dociążone podwozie. Radzieccy czołgiści również zauważali, że na mobilność i solidność czołgów KW po prostu nie można liczyć. Cały zespół transmisji był tak przeciążony, że wcześniej czy później każdy KW musiał ulec usterkom. Ale ostatecznie na nieskuteczność ciężkich czołgów KW wpływała operacyjna niemoc Armii Czerwonej w 1941 roku. W końcu ta, właściwie kilkukrotnie jeszcze w tym roku, musiała powstawać niczym Feniks z popiołów. Początkowo ciężkie czołgi kumulowano w samodzielnych ciężkich batalionach, co zostanie podejrzane przez Niemców. Od lipca czołgi KW trafiały już do mieszanych batalionów. Od jesieni dowódcy jednostek pancernych musieli się mierzyć z nowymi wyzwaniami. Generał Rotmistrow narzekał. Trudności polegały na tym, że podczas posuwania się po drogach prędkość średnich i lekkich czołgów była mniej więcej jednakowa, lecz gdy wjeżdżano na bezdroża, czołgi lekkie bardzo szybko pozostawały w tyle. Czołgi ciężkie też zostawały w tyle i co więcej, dość często niszczyły mosty, uniemożliwiając w ten sposób przemarsz pozostałych oddziałów. W warunkach walki manewrowej na pole boju najczęściej wychodziły jedynie czołgi średnie T-34, ponieważ czołgi ciężkie KW pozostawały w tyle. Co więcej, w połączeniu z kompletnie nieadekwatnym procesem szkolenia, radzieccy czołgiści wielokrotnie nie potrafili wykorzystać największych atutów swoich ciężkich czołgów. I tu dochodzimy do sedna paradoksu czołgów KW w drugiej połowie 1941 roku. Od czerwca 1941 do lutego 1942 roku Niemcy nie mieli realnie powszechnych środków do zwalczania dobrze opancerzonych pojazdów przeciwnika. W tym samym czasie jednak struktura Armii Czerwonej nie pozwalała na skuteczne operacyjne użycie swoich atutów. Słowami Davida M. Glantza. Armia Czerwona praktycznie nie dysponowała żadną zdolnością do wykonywania zaczepnego manewru operacyjnego. Ograniczona siła ognia tych wojsk oraz mizerne wsparcie logistyczne utrudniały, a nawet uniemożliwiały uzupełnianie zaopatrzenia. Siły te nie mogły też kontynuować operacji na jakąkolwiek większą głębokość. Stąd właśnie brało się to powtarzające wrażenie, że nawet jeśli na jakimś odcinku czołgi KW były dosłownie nie do zatrzymania, tak można było ich pęd wykorzystać przeciwko nim. Na przykład poprzez oderwanie ich od formacji piechoty, a Armia Czerwona miała nieustanne problemy z prowadzeniem działań połączonych. W tych okolicznościach Niemcy opracowali jedną karkołomną taktykę. Otóż należało tak ukryć armatę przeciwpancerną, aby ciężkie czołgi przejechały za jej pozycję, co pozwoliłoby na otwarcie ognia z bliskiej odległości w tylny pancerz. 3 września pod Briańskiem taki wyczyn udał się załodze niepozornego Paka 36 poprzez unieruchomienie 2 czołgów KW. Ostatecznie takie KW zamieniały się w odosobnione bunkry, pozbawione wsparcia, ale do czasu potrafiące nadal się odgryzać, co pokazała historia Friedricha Sandera. Ale nawet w tych okolicznościach niszczenie ciężkich radzieckich czołgów było rzecz jasna bardzo ryzykowne, stąd niemieckie dowództwo opracowało specjalny system nagród. Już zimą 1941 roku w desperackich okolicznościach wydano rozkaz. Fakt użycia przez przeciwnika ciężkich czołgów, których nie mogą zniszczyć nasze czołgi, zmusza nas do szukania innego wyjścia z trudnej sytuacji. Każdy niemiecki żołnierz za uszkodzenie sowieckiego czołgu będzie przedstawiony do odznaczenia, a oprócz tego każdy, kto zniszczy czołg 24-tonowy, otrzyma urlop 8-dniowy. Za zniszczenie czołgu 52-tonowego przyznawany będzie urlop 14-dniowy. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do operacyjnej niemocy Armii Czerwonej. Dopiero wiosną 1942 roku powstały nowe formacje Armii Czerwonej o większym potencjale, ale nadal były one źle dowodzone, a Niemcy do tego czasu byli w stanie uzupełnić swoje braki w środkach przeciwpancernych. Przede wszystkim z pomocą długich armat 75 mm, ale też z pomocą zdobycznych i przerobionych armat radzieckich 76,2 mm. Nazwano je dość myląco PAK-36R. Co sugerowałoby jakąś modyfikację armaty PAK-36. W rzeczywistości przez kilka miesięcy była ona najłatwiej dostępnym środkiem do przeciwpancernej ochrony przed ciężkimi radzieckimi czołgami. Została w dużej mierze skierowana do dywizji piechoty, do tej pory szczególnie narażonych na dosłownie rozjechanie przez czołgi KW. I tak niemiecka 79. Dywizja Piechoty otrzymała wiosną 1942 roku 8 armat PAK-40 i aż 12 PAK-36R. Do tego na front trafiały też pierwsze niszczyciele czołgów, później nazwane Marder 2, uzbrojone właśnie w armaty PAK-40 i PAK-36R. To w tym czasie jeden z radzieckich raportów wskazywał: uważam, że fakt podpalania czołgów KW i przebijania ich pancerzy jest nowością w środkach przeciwpancernych Niemców. Do tego w tej historii przeciwpancernej wszystko się fantastycznie zazębia. Od lutego 1942 roku Brytyjczycy i Amerykanie rozpoczęli szeroko zakrojone działania mające na celu uniemożliwienie niemieckim firmom pozyskiwanie wolframu w Portugalii. W tym samym czasie Albert Speer zainterweniował u samego Hitlera, aby ograniczyć zużycie wolframu na froncie. Nic dziwnego, że Niemcy od tej pory musieli się opierać na coraz większych kalibrach, a także na perspektywie przeciwpancernej amunicji kumulacyjnej. Niemniej czołgi KW na początku 1942 roku traciły swój największy atut. Przestawały być niezniszczalne na polu walki, bez tego stawały się sprzętem wadliwym, powolnym, a w wypadku KW-1 uzbrojonym nie lepiej niż średni czołg T-34. Nic dziwnego, że KW-1 doczekał się poważnej modyfikacji do postaci KW-1S. KW-2 zaś, ten wielki wychodek na gąsienicach, kompletnie przepadł. A KW-1S, czyli szybki KW-1, miał stać się właśnie bardziej zwrotny, lżejszy, mniej awaryjny. Te modyfikacje połączono także z powrotem do tworzenia samodzielnych pułków ciężkich czołgów. Armia Czerwona w bólach naprawiała swoje największe wady, ale to Niemcy do końca wojny pozostali pod wielkim wrażeniem niemocy w walce z czołgami KW z drugiej połowy 1941 roku. Jeśli od wiosny 1940 do czerwca 1941 roku pozwolili sobie na drzemkę, tak zderzenie z czołgami KW niejako determinowało całe niemieckie przeciwpancerne i pancerne doświadczenie aż do 1945 roku.